Zbudził ją i poszli ku wsi, która leżała nieco opodal. Noc była pogodna, cicha, gonilo ich echo bijących młotów. Stary chłop szedł naprzód, by drogę w ciemnościach pokazywać, a pan Zagloba, udając, że pacierz odmawia, mruczał monotonnym głosem.
Ospody Boże, pomyluj nas grzesznych. Widzisz, wać panna, świataja, proczystaja, co byśmy zrobili, nie mając chłopskiego przebrania? Jakowże na ziemi doszło ku nebezy. Jeść dostaniemy, jutro pojedziemy ku Zolotonoszy, miastu iść piechotą. Amin, amin, amin. Można się spodziewać, że Bohun trafi tu naszym śladem, bo go nie oszukają nasze fortele. Amin, amin, ale już będzie za późno, bo w Prochorówce dnie przejedziemy, a tam już moc hetmańska. Diawol blogodny ku straszna, amin. Tu za parę dni kraj będzie w ogniu. Niech tylko książę zadrnie próża, żeby ich czarna śmierć wydusiła, niech im kat świeci. Słyszysz, no, wać panna, jak tam wyją pod kudzią? Amin. Ciężkie na nas przyszły terminy, ale kpem jestem, jeśli wać panny z nich nie wydobędę, choćbyśmy mieli do samej Warszawy uciekać. A co tam ruczyć, ojcze? Spytał chłop. Nic, modlę się za wasze zdrowie. Amin. Ot i moja chata, sława Bogu, na wiek i wiek. Proszę na chleb i sól, a Bóg nagrodzi. W kilka chwil później dziad pokrzepiał się silnie baraniną, popijając obficie miodem, a nazajutrz rano ruszył wraz z pacholęciem wygodną telegą ku Zolotonoszy, eskortowany przez kilkudziesięciu konnych chłopów zbrojnych w spisy i kosy. Jechali na Kawrajec, Czarnobaj i Kropiwna. Po drodze widzieli, że wrzało już wszystko. Chłopi wszędzie zbroili się, kuźnice po jarach pracowały od rana do nocy i tylko straszna potęga, straszne imię księcia Jeremiego wstrzymywało jeszcze krwawy wybuch. Tymczasem za Dnieprem burza rozszalała się z całą wściekłością. Wieść o klęsce korsuńskiej rozbiegła się lotem błyskawicy po całej Rusi, więc zrywał się, kto żył. Bohuna znaleźli Semenowie następnego rana po ucieczce Zagloby na wpół zduszonego w żupanie, w który pan Zagloba go obwinął. A że ran nie miał ciężkich, wkrótce przyszedł do przytomności. Przypomniawszy sobie wszystko, co się stało, wpadł we wściekłość, ryczał jak dziki zwierz, krwawił ręce na własnym krwawym łbie i nożem godził w ludzi, tak że Semenowie nie śmieli do niego przystąpić. Wreszcie, nie mogąc się jeszcze na kulbacy utrzymać, kazał przywiązać między dwa konie kolebkę żydowską i wsiadłszy w nią, pognał jak szalony w stronę Lubniów, sądząc, że tam udali się zbiegowie. Leżąc wtedy w betach żydowskich, w puchu i w własnej krwi, rwał stepem jak upiór, który przed brzaskiem rannym do mogiły ucieka. A za nim pędzili wierni Semenowie w tej myśli, że na oczywistą śmierć pędzą. Lecieli tak aż do Wasilówki, w której stało na załodze sto piechoty węgierskiej książęcej. Dziki Wataszka, jakby mu życie zbrzydło, uderzył na nią bez wahania. Sam pierwszy rzucił się w ogień i po kilkugodzinnej walce wyciął ją w pień, z wyjątkiem kilku żołnierzy, których oszczędził, aby mękami zeznania z nich wydobyć. Dowiedziawszy się od nich, że żaden szlachcic nie uciekał tą stroną z dziewczyną, sam nie wiedział, co począć i dar na sobie bandaże z bólu. Iść dalej było już niepodobieństwem, gdyż wszędzie ku Lubniom stale pułki książęce, które mieszkańcy zbiegli w czasie bitwy z Wasilówki, musieli już ostrzec o napaści. Porwali więc wierni Semenowie osłabionego z wściekłości atamana i prowadzili nazad do rozlogów. Wróciwszy, nie zastali już i śladów ze dworu, bo go chłopi miejscowi zrabowali i spalili wraz z kniaziem Wasylem, sądząc, że w razie gdyby się kniaziowie albo książę Jeremi mścić chcieli, z łatwością zwalą winę na kozaków i Bohuna. Spalono przy tym wszystkie zabudowania, wycięto sad wiśniowy, wybito wszystką czeladź, bo chłopstwo mściło się bez litości za twarde rządy i ucisk, jakiego od Kurcewiczów doznawało. Zaraz za rozlogami wpadł w ręce Bohuna Pleśniewski, który od Czechryna z wieścią o klęsce żółtowodzkiej jechał. Ten pytany, dokąd i z czym jedzie, gdy plątał się i nie dawał jasnych odpowiedzi, wpadł w podejrzenie, a przypieczony ogniem wyśpiewał, co wiedział i o klęsce, i o panu Zaglobie, którego poprzedniego dnia spotkał. Uradowany Wataszka odetchnął. Powiesiwszy Pleśniewskiego, puścił się dalej, już prawie pewny, że mu Zagloba nie ujdzie. Jako szczabanowie dostarczyli nowych wskazówek, ale za to za brodem wszelkie ślady jak w wodę wpadły. Na dziada obdartego przez pana Zaglobę ataman nie mógł się natknąć, bo ten posunął się już niżej z biegiem kachamliku i zresztą był tak przerażony, że krył się jak lis w oczeretach. Tymczasem upłynęły znowu dzień i noc, a że pościg w stronę Wasilówki zajął również ze dwa dni, Zagloba miał więc ogromny czas za sobą. Co tedy było robić? W tym trudnym razie przyszedł Bohunowi z radą i pomocą Esau. Stary wilk stepowy, przyzwyczajony od młodości do tropienia Tatarów w dzikich polach. Baćku, rzekł. Uciekali oni do Czechryna i mądrze uciekali, bo zyskali na czasie. Ale gdy się o chmielu i żółtowodzkiej batalii od Pleśniewskiego dowiedzieli, zmienili drogę. Ty, baćku, sam widział, że zjechali z gościńca i w bok się rzucili. W step? W stepie, aby ich baćku znalazł. Ale oni poszli ku Dnieprowi, by się do hetmanów dostać, więc poszli albo na Czerkasy, albo na Zolotonosze i Prochorówkę, a jeśli ku Pereslawiu poszli, chociaż nie dumaju, to i tak i znajdziemy. Nam by, baćku, trzeba jednemu do Czerkas, drugiemu do Zolotonoszy na czumacką drogę i prędko, bo jak się przez dnie przeprawią, to do hetmanów zdążą albo ich Tatary Chmielnickiego ogarną. Ruszaj, że ty do Zolotonoszy, ja do Czerkas pociągnę. — Dobrze, baćku, a pilnuj dobrze, bo to chytry lis. — Oj, ja chytry, baćku.
Tak ułożywszy plan pogoni, skręcili natychmiast jeden ku Czerkasom, drugi wyżej ku Zolotonoszy. Wieczorem tegoż samego dnia stary Esau Anton dotarł do Demianówki. Wieść była pusta, zostały tylko same baby, gdyż wszyscy mężczyźni ruszyli za Dniepr do Chmielnickiego. Widząc zbrojnych, a nie wiedząc, kto by byli, baby pokryły się po strzechach i stodolach. Anton długo musiał szukać, nim odnalazł staruszkę, która nie obawiała się już niczego, nawet i Tatarów.
— A gdzie chłopy, matko?
— pytał Anton.
— A czy ja wiem? — odparła, ukazując żółte zęby. — My kozaki, matko, nie bójcie się, my nie od Lachiw. — Lachiw? Szczo biegłego? Wy nam życzycie, prawda? —
Wam? Starucha zastanowiła się chwilę.
A was szczoby bolaczka!
Anton nie wiedział, co ma począć, gdy nagle drzwi jednej chaty skrzypnęły i młodsza, ładna kobieta wyszła na podwórko.
Ej, molojcy, słyszała ja, szczo wy na Lachy. Tak jest. A wy od Chmiela? Tak jest. Ne od Lachiw? Ni. A czego wy o chłopów pytali?
Ot, pytali, czy już poszli.
Poszli, poszli. Sława Bogu. A powiedz no, młodycio, nie uciekł tu tędy jeden szlachcic, Lach przeklęty, z córką?
Szlachcic? Lach? Ja nie baczyła.
Nikogo tu nie było? Był dit. On chłopów namawiał, żeby do Chmiela, do Zolotonoszów poszli, bo mówił, że tu kniaź Jarema przyjdzie.
Gdzie?
A tutki. A potem do Zolotonoszy ma ciągnąć. To mówił dit. A dit namówił chłopów do buntu? Edit, a sam był?
Nie, z niemową.
A jak wyglądał?
Kto?
Edit.
Oj, stareńki, stareńki był, na liże grał i na pani wplakał. Ale ja jego nie widziała.
I on chłopów do buntu namawiał?
Pytał raz jeszcze Anton.
A on? Ostańcie z Bogiem, młodycie. Jedźcie z Bogiem.
Anton zastanowił się głęboko.
Gdyby ten dziad był przebranym za globą, dlaczego by u licha chłopów do Chmielnickiego namawiał? Zresztą skąd by przebrania wziął? Gdzie by koniec był? Uciekał przecież konno. Ale przede wszystkim, dlaczego by chłopów do buntu namawiał i o przyjściu księcia ich ostrzegał? Szlachcic by nie ostrzegał i przede wszystkim sam się pod moc książęcą schronił. A jeśli książę idzie do Zolotonoszy, w czym nie masz nic niepodobnego, to za wasilówkę niezawodnie zapłaci. Tu Anton wzdrygnął się, bo nagle kul nowy we wrotach wydał mu się kubek w kubek do pala podobny. Nie, ten dziad to był tylko dziad i nic więcej. Nie ma co gonić do Zolotonoszy, chyba uciekać w tamtą stronę. Ale uciekłszy, co dalej robić? Czekać to książę może nadejść. Iść do Prochorówki i za Dniepr się przeprawić, to znaczy na hetmanów wpaść. Staremu wilkowi stepowemu stało się jakoś ciasno na szerokich stepach. Uczuł także, że wilkiem będąc na lisa w panu Zagłobie trafił. Nagle uderzył się w czoło. A czemu ten dit chłopów powiódł do Zolotonoszy, za którą była Prochorówka, a za nią, za Dnieprem, hetmani i cały obóz koronny? Anton postanowił bądź co bądź jechać do Prochorówki. Jeśli przybywszy na brzegu słyszy, iż po drugiej stronie stoją wojska hetmańskie, to się nie będzie przeprawiał, jeno w dół rzeki pójdzie i naprzeciw Czerkas z Bohunem się połączy. Zresztą wieści o Chmielnickim po drodze zasięgnie. Antonowi było już wiadomo z relacji Pleśniewskiego, że Chmielnicki Czechryn zajął, że Krzywonosa już na hetmanów wysłał, a sam z Tuchajbejem zaraz miał ruszyć za nim. Anton więc, jako żołnierz doświadczony i położenie miejsc dobrze znający, pewien był, iż bitwa musiała być już stoczona. W takim razie należało wiedzieć, czego się trzymać. Jeśli Chmielnicki był pobity, wtedy wojska hetmańskie rozlały się w pogoni po całym Poddnieprzu i w takim razie Zagłoby nie ma co już szukać. Ale jeśli Chmielnicki pobił, co prawda Anton nie bardzo w to wierzył. Łatwiej pobić syna hetmańskiego jak hetmana. Łatwiej podjazd jak całe wojsko. Et, myślał stary kozak, nasz ataman lepiej by zrobił, żeby o własnej skórze, nie o dziewczynie myślał. Pod Czechrynem można by się przez Dniepr przeprawić, a stamtąd póki czas na sicz umknąć. Tu między księciem Jaremą a hetmanami ciężko mu teraz będzie usiedzieć. Tak rozmyślając, posuwał się szybko wraz ze swymi semenami w kierunku Suły, którą przebyć zaraz za Demianówką musiał, chcąc do Prochorowki się dostać. Dojechali do Mochylnej, nad samą rzeką leżącej. Tu los posłużył Antonowi, bo jakkolwiek Mochylna, również jak i Demianówka, była pusta, zastał jednak promy gotowe i przewoźników, którzy przeprawiali chłopstwo uciekające ku Dnieprowi. Za Dnieprze nie śmiało samo pod ręką książęcą powstać, ale za to ze wszystkich wsi, osad i słobód chłopstwo uciekało, by się z Chmielnickim połączyć i pod jego znaki zaciągnąć. Wieść o zwycięstwie Zaporoża pod Żółtymi Wodami przeleciała jak ptak przez całe Zadnieprze. Dziki lud nie mógł usiedzieć spokojnie, chociaż tam właśnie żadnych prawie ucisków nie doznawał, bo jak się rzekło, książę niemiłosierny dla buntów był prawdziwym ojcem spokojnych osiedleńców. Komisarze zaś jego bali się czynić krzywd powierzonemu sobie ludowi. Ale lud ten, niedawno ze zbójców w rolników zmieniony, przykrzył sobie prawo, surowość rządów i porządek. Uciekał więc tam, kędy nadzieja dzikiej swobody zabłysła. W wielu wioskach uciekły do Chmielnickiego nawet i baby. W Czabanówce i w Wysokiem wyszła cała ludność, spaliwszy za sobą chaty, aby nie było gdzie wracać. W tych wioskach, w których zostało jeszcze trochę ludu, zbrojono się na gwałt. Anton począł wypytywać zaraz przewoźników, czyliby wieści zza Dnieprza nie mieli. Wieści były, ale sprzeczne, pomieszane, niejasne. Mówiono, że Chmiel bije się z hetmany, lecz jedni twierdzili, że pobit, drudzy, że zwycięski. Jakiś chłop uciekający ku Demianówce mówił, że hetmani wzięci w niewolę.
Przewoźnicy podejrzewali, że to szlachcic przebrany, ale nie śmieli go zatrzymać, bo słyszeli także, że książęce wojska niedaleko. Jakoż strach mnożył wszędzie liczbę wojsk książęcych i czynił z nich wszędobylskie zastępy, gdyż pewno nie było w tej chwili ani jednej wioski na całym Zadnieprzu, w której by nie mówiono, że książę tuż, tuż. Anton spostrzegł, że wszędzie biorą jego oddział za podjazd kniazia Jaremy. Ale wnet uspokoił przewoźników i począł ich wypytywać o chłopów demianowskich.
— A jakże byli, my ich przeprawili na drugą stronę — rzekł przewoźnik. — A dziad był z nimi?
— Był.
— I nie mowa z dziadem, male pachole.
— Jako żywo.
— A jak wyglądał dziad?
— Nie stary, gruby. Oczy miał jak u ryby, na jednym bielmo.
— To on — mruknął Anton i pytał dalej. — A pachole?
— Oj, oj, czatamane, każe prosto cherówym. Takiego my i nie baczyli.
Tymczasem dopłynęli do brzegu. Anton wiedział już, czego się trzymać.
Ej, przywieziemy molodycie atamanowi, mruczał sam do siebie. Potem zwrócił się do Semenów. W konie!
Pomknęli jak stado sploszonych dropiów, choć droga była trudna, bo kraj wiary popękany. Ale wjechali w jeden wielki, na którego dnie przy Krynicy był jakoby gościniec przez naturę uczyniony. Jar szedł aż do Kawrajca. Lecieli więc kilkadziesiąt stajań bez wypoczynku, a Anton na najlepszym koniu naprzód. Już było widać szerokie ujście jaru, gdy nagle Anton osadził konia, aż mu zadnie kopyta zazgrzytale na kamieniach.
Szczose!
Ujście zaćmiło się nagle ludźmi i końmi. Jakaś jazda wchodziła w parów i formowała się szóstkami. Było ich ze 300 koni. Anton spojrzał i lubo stary był wojownik, wszelkich niebezpieczeństw zwyczajny, przecie serce zadygotało mu w piersi, a na lice wystąpiła bladość śmiertelna. Poznał dragonów księcia Jeremiego.
Uciekać było za późno. Ledwie 200 kroków dzieliło zastęp Antona od dragonów.
Zmęczone konie Semenów nie uszłyby daleko przed pogonią. Tamci też, dostrzegłszy ich, puścili się z miejsca rysią. Po chwili otoczono Semenów ze wszystkich stron.
— Co wy za ludzie?
— spytał groźno porucznik.
— Bohunowi
— rzekł Anton, widząc, że trzeba prawdę mówić, bo sama barwa zdradzi. Ale poznawszy porucznika, którego widywał w Perjasławiu, wykrzyknął zaraz z udaną radością.
— Pan porucznik Kuszel, sława Bogu!
— A to ty, Anton
— rzekł porucznik, przyjrzawszy się Esauowi. — Co wy tu robicie? Gdzie wasz ataman?
— Każe pan Hetman Wielki wysłał naszego atamana do księcia wojewody, prosząc o pomoc. Tak ataman pojechał do Lubniów, a nam tu kazał włóczyć się po wsiach, by zbiegów łapać.
Anton lgał jak najęty, ale ufał w to, że skoro chorągiew dragońska idzie od strony Dniepru, nie może przeto jeszcze wiedzieć ani o napaści na rozlogi, ani o bitwie pod Wasilówką, ani o żadnych imprezach bohunowych.